Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk. Dziś rozmawiamy o finansach w studiu Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa.
Dobry wieczór.
Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór.
Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki.
Dobry wieczór Państwu.
O finansach rozmawiamy już po raz kolejny. Rozmawialiśmy również o nich tydzień temu. Doszliśmy do wniosku, że powinny w kulturze być przejrzyste. Tak, Piotrze, pamiętasz? Tak, to ty to postulowałeś. Doszliśmy do wniosku, że polski artysta raczej mało zarabia w Polsce i mało się zarabia w instytucjach kultury, za mało naszym zdaniem. A dziś chciałbym porozmawiać na temat tego, w jaki sposób ta kultura jest finansowana. Mamy różne możliwości. W przypadku instytucji jest to oczywiście dotacja. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty. Może być tak zwane powierzenie, może być przetarg z wolnej ręki. Tych możliwości jest kilka i tutaj najlepiej zaczniemy od Anety, która te sprawy zna, organizuje festiwale. I wiem, że fajniej byłoby nie mieć grantu, a mieć właśnie powierzenie, czy tak zwaną wolną rękę, bo te rozliczenia zaczynają być bardzo kłopotliwe.
Myślę, że tak, zwłaszcza, że bardzo często mówimy o takich krótkich odcinkach czasu, czyli stajemy do jakiegoś konkursu, potem długo trwa ta procedura, dostajemy się te pieniądze na ostatnią chwilę tak naprawdę, więc jest bardzo mało czasu na przygotowania. Ja myślę, że to jest nieefektywne. I tak naprawdę nie prowadzi do przejrzystości, tylko na przykład do niewielkich oszczędności, bo nie mamy czasu na przygotowania, na przykład znalezienie najlepszych ofert i tak dalej. Więc myślę, że takie powierzenie pieniędzy na wykonanie zadania, tak jak zresztą na przykład doświadczałam tego pracując w Stanach, to jest dużo prostsza forma i myślę, że byłoby nam wszystkim łatwiej i lżej by się wszystkim pracowało, także urzędnikom miejskim.
Czyli po prostu chodzi tutaj o jednak przyznanie tych pieniędzy, czy zabezpieczenie tych pieniędzy ze sporym wyprzedzeniem. I mówimy tutaj, jeśli to porównujemy na przykład z typowym grantem, z takim okresem jednorocznym, a wiadomo, że w ciągu jednego roku bardzo często trudno zaplanować większą imprezę. Niektóre festiwale planuje się z kilkuletnim wyprzedzeniem na świecie i jest to możliwe właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu.
No tak, na przykład alternatywa odbywa się co roku. I odbywa się pod koniec maja i jeżeli my dostajemy pieniądze na to w kwietniu, to naprawdę jest to trochę mało czasu, a my pracujemy na przykład już 5-7 miesięcy wcześniej i pracujemy bez wynagrodzenia i nawet jeżeli to wynagrodzenie przychodzi później z opóźnieniem i gdzieś te miesiące są zapłacone, to jest to niesłychanie frustrujące. Naprawdę nie pracujemy tylko dlatego, że nas to pasjonuje.
Ale słuchaj, z tego zastanawiam się nad tym, czy te problemy, o których w tej chwili rozmawiacie, które mnie ciekawią, bo ja zwykle się z rzeczywistością kultury spotykam od drugiej strony, nie kuchni, tylko wystawy. I bo rzeczywiście moja wiedza o tym, jak owa kuchnia wygląda, jest pewnie wiedzą właśnie odbiorców tych wydarzeń, które organizujecie. I to, co mnie zaciekawiło, kiedy was słuchałem, to czy mamy w tym przypadku do czynienia z czymś, co jest lokalną specyfiką, czy też mamy do czynienia jakby z wadliwą infrastrukturą prawną, która miałaby być podporą dla organizatorów przedsięwzięć kulturalnych i miałaby też zapewnić ową transparentność, o której rozmawialiśmy poprzednio, a jak słyszę, ani pierwszego, a być może i drugiego postulatu czy wymogu nie za bardzo spełniała prawna infrastruktura.
To znaczy, tu chyba nie chodzi o
kwestię woli tak naprawdę, bo może
o infrastrukturę. Tu chodzi o pewne wymagania, bo to nie dotyczy tylko Gdańska, nie dotyczy tylko Sopotu, nie dotyczy tylko Pomorza. Dotyczy to, myślę, całego kraju. Są pewne przepisy, które nawet jakby nie wynikają z pewnych postanowień w samorządach. To są przepisy ogólnokrajowe i do nich trzeba się dostosować. Co innego pasuje panu ministrowi, co innego pasuje panu marszałkowi. W innym województwie panu marszałkowi także może pasować coś innego. I jest to trudne, jest to kłopotliwe, szczególnie jeśli się pozyskuje na przykład finansowanie z kilku źródeł, na przykład publicznych. No bo wiadomo, wiadomo, że no nie da się pewnych rzeczy zrobić, że tak powiem, z jednego grantu.
Ja patrzę z punktu widzenia organizacji pozarządowej, jeśli tak zwana żyje tylko z grantów, no jest to niezwykle taka ryzykowna działalność. Organizacja pozarządowa powinna mieć jakby stały, bieżący dopływ środków z prowadzonej działalności, a granty powinny być dodatkiem takim, który jeśli go nie będzie, to nie zdecyduje o upadku organizacji pozarządowej, a wiemy, że tak często bywa, kiedy grant, na który się czeka, nie wpłynie. Nie mam absolutnie nic przeciwko powierzeniu. Uważam, że festiwale, imprezy, czy też w ogóle działalność pewnych ofowych instytucji kultury, bo generalnie chyba o takich mówimy, choć trzeba pamiętać, że instytucje kultury, tak zwane publiczne, bo innych nie ma, też mają problemy. Rozmawiałem ostatnio z dyrektorem Orzechowskim przed Wybrzeżem Sztuki. Nie wiedział, jaki będzie miał dokładnie w budżet, nie miał zakontraktowanych środków. Grał trochę na czuja. W związku z tym, że Wybrzeże Sztuki ma pewną rangę, no to wie, że te pieniądze wcześniej czy później znajdzie. Natomiast problemy z stworzeniem mechanizmu finansowego nie są tylko domeną OFU. Jeśli w ogóle OFF na Pomorzu czy w Trójmieście istnieje, bo to jest w ogóle odrębny temat, szczególnie jeśli chodzi o teatr, moim zdaniem przyczyny być może tego są takie, że płynie zbyt mały strumień pieniędzy. Spójrzmy, tak jak chodzimy do teatru, Jarek to chyba potwierdzi, że od kilku ładnych lat to właśnie główny nurt jest miejscem, gdzie odbywają się największe eksperymenty, które zawsze były domeną OFU, czy w ogóle OFF-OFU. U nas w ogóle chyba nie istnieje taki gatunek, prawda, według amerykańskiego podziału, a to się dzieje między innymi dlatego, że za mało jest gwarantowanych pieniędzy dla instytucji niezależnych.
Ale dobrze, że wspomniałeś tutaj nazwisko dyrektora Orzechowskiego, bo mogłoby się wydawać na początku naszej rozmowy, że problem ów dotyczy tylko i wyłącznie tak zwanych organizacji pozarządowych. Dotyczy to normalnych również instytucji, bo to jest przecież Teatr Wybrzeże. Znamy sytuację, że ktoś po prostu coś planuje, planuje się premierę w teatrze, w operze, ktoś planuje, nie wiem, w jakiejś filharmonii sprowadzenie solisty, który kosztuje bardzo dużo, bo tacy się zdarzają. Czasami jeden potrafi kosztować dwa razy tyle, co cały zespół. I jest to zawsze obarczone elementem ryzyka.
No tak, to jest jak jest montowany Penderecki w Operze Bałtyckiej, prawda? W zeszłym roku nie wyszło. W tej chwili dzięki montażowi finansowemu, czyli środkom samorządu, ministerstwa i tak dalej, uda się doprowadzić do
tylko w zeszłym roku nie wyszło, a środki z ministerstwa były, tylko było ich za mało. I te środki trzeba było zwrócić. I to jest też absurd swoistego rodzaju, że no uzyskuje się jakieś finanse, ale one są zbyt małe i tak czy inaczej nie można za to nic zrobić.
Ja myślę, że to też jest tak, że bardzo często nie wie się, że w sztuce współczesnej też istnieją tacy pendereccy, którzy kosztują więcej. Ja już musiałam wiele razy zrezygnować z artysty, na którym nam zależało, dlatego że po prostu w ramach budżetu, który posiadamy, nas na tych artystów nie stać i oni po prostu już poniżej pewnej stawki honoracyjnej nie schodzą i my stajemy wobec takich żenujących sytuacji. Myślę, że każdy tutaj tylko na razie na pewno też masz takie sytuacje, że musimy błagać artystów, których znamy, żeby wystąpili za to mniejsze honorarium.
Dlatego, że jesteśmy fajni.
Dlatego, że jesteśmy tacy fajni, no, niestety, że jesteśmy tacy undergroundowi i pozarządowi i eksperymentalni, ale to się po prostu musi kiedyś skończyć, bo my wszyscy wykonujemy naszą pracę i powinniśmy za nią dostawać wynagrodzenie. Każdy artysta nie tylko realizuje swoje ambicje, ale też wykonuje konkretną pracę na rzecz miasta i wzbogacenia jego oferty turystycznej i jakiejkolwiek innej, prawda, kulturalnej. I to jest praca, za którą trzeba płacić, jak każdemu innemu.
Tym bardziej, że no, możemy powiedzieć, że kultura w naszym regionie no, już od dawna nie jest gryząca. No, nie ma teatru zaangażowanego, teatru politycznego. Artyści audiowizualni też nie walczą z władzą, prawda? Z drugiej strony, no, może to troszkę smutne, bo to tak dochodzi do takiej
ale
etatyzacji.
Ma kultura walczyć z władzą tylko dla samego walczenia?
Nie, ja żartuję.
Akurat wydaje mi się, że tutaj jest przychylny w wpływ
tak,
i
dlatego,
przychylne
dlatego
środowisko
mówię,
dla
dlatego
działań
mówię,
kulturalnych.
Że nie ma przyczyn politycznych, które uniemożliwiałyby finansowanie kultury z naszego regionu, bo ta kultura nie jest w sporze z władzami. Gdyby tak było, no właściwie jakie mamy takie środowiska, które jakikolwiek ślad artystyczny pozostawiają? No może gdańscy anarchiści, ale ilu ich jest tam? 5 czy 7? Od czasu do czasu zrobią jakiś billboard, czy nałożą maski świńskie i tak dalej i to wszystko, prawda?
No ale dobrze, Piotrze, ja myślę, przepraszam, że wejdę wam słowo, ale w sporze z każdym, kto daje pieniądze, jest zazwyczaj każdy, kto ich nie otrzymuje. No umówmy się, no są ludzie, którzy no, mają takie, a nie inne pomysły. Te pomysły może nie są wiele warte, zdaniem niektórych urzędników i chyba nie tylko, bo przecież nie tylko sami urzędnicy o tym decydują. No i w tym momencie grantu nie ma i jest wtedy bida. Bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest artystą, skończy, nie wiem, uczelnię artystyczną i tak dalej, to mu się od razu wszystko należy. To trzeba umieć napisać wniosek, trzeba mieć jakiś pomysł i tak dalej. Nie każdy uliczny grajek jest ulicznym grajkiem i nie każdy tak zwany magister sztuki jest wielkim artystą.
To no. Inaczej, chyba, że nie każdy uliczny grajek jest artystą, prawda? Bo każdy uliczny grajek jest ulicznym grajkiem. Taka moja skromna dygresja.
Tak, tak. Ale uliczny grajek może być wielkim artystą często.
Jasne.
Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego bycia w sporze, bo wydaje mi się, że już minęły czasy, że to fakt, że jesteśmy w sporze lub też krytykujemy pewne posunięcia władz miasta, oznacza, że jesteśmy odcięci od finansowania. Mi się wydaje, że te czasy się skończyły. I chyba tylko, nie wiem, jakiś otwarty konflikt i bardzo nieparlamentarne zachowanie mogłyby to spowodować, prawda? Mamy prawo się wypowiadać krytycznie na temat różnych rzeczy. To nie właśnie powinno pozwalać na ocenę merytoryczną
wcześniej chciałem zaprotestować przeciwko
projektów, tak?
Takiemu przedstawieniu sprawy. W ogóle wydaje mi się, że dotowanie czy niedotowanie jakiejś sztuki ze względu na to, że ona walczy z władzą, nie jest w żaden sposób uzasadnione. Dotować trzeba te, które walczą o wysokie kryteria artystyczne i wypełnia.
No i tyle.
A czy to się przy okazji rykoszetem w coś tam odbija, czy też nie, wydaje mi się to kryterium, które i znaczenia i nie ma, i które nie funkcjonuje w praktyce. Mhm. Dzisiaj tutaj się z tym zgadzam, że takiego problemu chyba nie ma. Natomiast chciałem spróbować to zrozumieć, to co mówicie o trudności organizatorów różnych wydarzeń kulturalnych. Czy ten problem polega na braku środków, zbyt małej liczby środków, bo tutaj wobec tego byśmy wiele nowego do tego nie dodali.
No,
czy też do błędnego, jakby wadliwego aparatu prawnego, który służy dobremu przekazywaniu tych środków na wydarzenia kulturalne.
Ja myślę, że to jest bardzo złożone. To ma wiele poziomów, ta komplikacja. Po pierwsze, rzeczywiście tych środków, wprawdzie jest ich trochę więcej, ale ciągle nie jest dosyć. Po drugie, istnieje cała masa trudności natury formalnej, czyli na przykład jest kompletnie inna polityka grantowa Ministerstwa Kultury, które na przykład na wydarzenie takie jak Alternatywa jest w stanie przyznać pieniądze i na przykład daje te pieniądze nam powiedzmy w maju, ale koszty zaliczają się nam od stycznia. Podczas gdy w mieście Gdańsku zaliczają się koszta od tam daty podpisania umowy, czy jakiejś tam daty nieco wcześniejszej. Czyli, ale ja nie wiem, czy dostanę pieniądze z Ministerstwa Kultury, bo ja się do tym dowiaduję dość późno. W związku z tym pracuje zespół, który nie wie, czy będzie miał na przykład opłaconą pracę od stycznia. Więc jest to po prostu koło myja, jest to ogromne ryzyko i no, nie możemy zmuszać ludzi, żeby pracowali wiele miesięcy ryzykiem wolontariatu.
Ale de facto zmuszacie.
Proponujecie.
Tak, to znaczy może to nie jest tak, że zmuszamy. Każdy wie, w jakiej jest sytuacji i że przystępujemy do tego na zasadach ryzyka, ale tak nie powinno być.
Ale to nie jest
przede wszystkim te procedury powinny się wcześniej odbywać. Tak, no w Wyspie nikt nie jest zatrudniony na etacie i jeżeli pieniędzy z grantów nie ma, to ich nie ma. Nie mamy dotacji na koszty stałe, więc wszystko jest z pieniędzy i nie prowadzimy działalności gospodarczej. W związku z tym jesteśmy wyłącznie zależni od grantów i oczywiście ewentualnych pieniędzy sponsorskich, ale chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, co to znaczy pozyskiwać pieniądze sponsorskie w Gdańsku.
Ale z jednej strony, znaczy nie powiedzieliśmy o jakby najważniejszym poziomie, no jest to jednak poziom polityczny, bez względu na to, jaką opcję wyznajemy, to budżet i pieniądze są najbardziej polityczną kategorią, jaka może być. I no przecież nie jest tajemnicą, że w Gdańsku był ogromny spór przed euro na temat w ogóle sensowności uczestnictwa w Gdańska w euro, budowy stadionu i tak dalej. Przecież artyści gdańscy protestowali przeciwko temu, ci zaangażowani szczególnie w ruch tej aktywności w miejskiej. Czyli to jest raz. I pytanie, jaki fragment budżetu ma być przeznaczony na kulturę? Czy można to o tym w ogóle mówić systemowo, strategicznie, w perspektywie iluś tam lat i wiedzieć, że po prostu no, taka jest polityka miasta czy samorządu? Ja tutaj występuję jako naczelny prowokator, ale z drugiej strony proszę spojrzeć, jeśli chodzi o samorząd pomorski, to udało się zagwarantować tam stosunkowo wysoki procent pieniędzy na kulturę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No zapraszam do analizy budżetu województwa pomorskiego. Nie mówię o wysokości pieniędzy, tylko procentowym udziale w torcie finansowym, jaki jest przeznaczany w ogóle na wszystko i spadek dochodów samorządu pomorskiego spowodował oczywiście obniżki we wszystkich działach, ale obniżka w dziale kultura jest mniejsza niż obniżka w ogóle.
Ale myślę, że w ten sam sposób można spojrzeć również na budżet Gdańska. Ten właśnie kawałek procentowy na kulturę też zwiększa się każdego roku, tylko mówimy o procencie, prawda? O procencie w skali każdego budżetu. Wiadomo, że budżet jest mniejszy, bo akurat dochody samorządu takiego czy innego są niższe, no to w tym momencie również tych pieniędzy jest mniej. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, jest jeszcze kwestia tak zwanego VAT-u. Od pewnych przedsięwzięć realizowanych z grantu VAT-u po prostu odliczyć nie wolno, czyli te pieniądze no niestety może nie tyle są marnowane, bo no, one wracają tam, gdzie skąd przyszły, ale są to w niektórych przypadkach dość znaczne kwoty, za które można byłoby pozyskać no bardzo ciekawego artystę.
A zależy to od konstrukcji podmiotu, który prowadzi działalność artystyczną, czy jest to stowarzyszenie, czy jest to fundacja, czy może prowadzić działalność gospodarczą, czy nie, bo to jest różnie.
To nie ma najmniejszego znaczenia. Organizatorzy Gdańskiego Festiwalu Muzycznego mogą prowadzić działalność gospodarczą, płacą podatek VAT, mogą go odliczać, nie mogą go tylko odliczać od właśnie takiego przedsięwzięcia realizowanego ze środków publicznych, jakim jest Gdański Festiwal Muzyczny.
Natomiast wydaje mi się tak, że jeden z najważniejszych punktów tej dyskusji to jest, czy powinno się doprowadzić do pewnego usystematyzowania, przyznawania środków publicznych w postaci na przykład kontraktów zawieranych na ileś lat, jak powinni być weryfikowani zwycięzcy takich konkursów. Wiemy o absurdach ustawy, która każe rozpisywać konkursy celowane, które wiadomo dla kogo są przeznaczone i czasami zdarza się, jeśli jest jakaś młoda organizacja, która startuje w konkursie, bo nikt jej nie powiedział, że oni nie mają najmniejszych szans. Ja osobiście jestem za tym, po dyskusji w przestrzeni publicznej, no żeby ustalić, czy to listę rankingową, ale oparto rzeczywiście o wypowiedzi ekspertów i tak dalej, imprez, organizacji, które zasługują na to, żeby być traktowane nie lepiej niż inni, ale żeby mogli skoncentrować się na swojej pracy. Tak jak trener piłkarski, który nie może być zwalniany po 5 meczach, bo nie uzyskał wyniku, tylko musi mieć czas na spokojną pracę. Natomiast jak to będzie zweryfikowane, no to jest chyba największy szkopuł, żeby to było sprawiedliwe, przejrzyste i rzeczywiście, żeby tworzyło dobro wspólne.
No są jeszcze również pewne pułapy finansowe, od których po prostu trzeba no, robić przetarg. No wyobraźcie sobie robienie przetargu na artystę na przykład, prawda? To jest dość śmieszne, bo no, jest artysta, który ma takie nazwisko, a nie inne, reprezentuje sobą to, No i trzeba tutaj wybierać. No ale są też takie śmieszne rzeczy, bo trzeba przeprowadzić negocjacje, potem trzeba podpisać protokół z negocjacji i na przykład strona zagraniczna, wiesz, taka sytuacja się przypomina, musi jeszcze podpisać dwa oświadczenia. Jedno oświadczenie wygląda w ten sposób, że oświadcza, że może przystąpić do negocjacji, a drugie oświadczenie to jest oświadczenie, że nic nie stoi na przeszkodzie, że może przystąpić do negocjacji. Ja pamiętam, rozmawiałem z dyrektorem Lapszańskim, to jest dyrektor Słowackiej Filharmonii Narodowej w Bratysławie, jedna z lepszych europejskich orkiestr. W ogóle nie chciał tego podpisywać, prawie musiałem mu całą tą ustawę o zamówieniach publicznych przetłumaczyć na angielski, ale jego menedżerka w pewnym momencie zrozumiała i mówi do mnie: aha, to drugie to znaczy, że nie mamy powyłamywanych ani nóg, ani rąk. I to powiedziała tak prawie po polsku, także bardzo mnie to ubawiło. Mamy też takie absurdalne sytuacje właśnie i to też stwarza całą masę problemów organizacyjnych zupełnie niepotrzebnych.
No tak, poza tym, jeżeli umawiamy się, że ktoś zostaje na przykład dyrektorem artystycznym festiwalu muzycznego, to ten ktoś powinien mieć prawo wyboru wykonawców, bo to on odpowiada za profil, tak? Za jakość artystyczną, więc nie może to być potem przedmiotem przetargu. Tak? Więc to są absurdy, tak? Nie robimy przetargów na dyrygenta, bo chcemy konkretnego dyrygenta i nie chcemy innych dyrygentów, tylko tego właśnie. Więc jakby wprowadzanie tutaj takich elementów, które przypominają, nie wiem, przetarg na wykonanie dachu.
Ale one są.
To nie są mierzalne czynniki, tak? Bo jeżeli jest dyrektor artystyczny, po prostu operujemy w kategoriach kompetencji i gustu, tak, artystycznego.
Może na tym właśnie tutaj jakiś paradoks i problem polega, że z jednej strony jest taki gorset przeróżnych przepisów, które starają się zapiąć na ostatni guzik rzeczywistość artystyczną, poddać ją najbardziej drobiazgowi, jak tylko sobie można wyobrazić, kontroli, procedurze przeniesionej też pewnie po prostu z innych sfer życia społecznego na rzeczywistość, która się rządzi troszkę innymi prawami, w której najprościej byłoby rzeczywiście tak, że szef jakiegoś dużego przedsięwzięcia artystycznego, któremu się po prostu powierza pewne środki na zasadzie zaufania do jego kompetencji, powierza mu te środki do rozporządzenia i on wedle swoich kompetencji przygotowuje na przykład program danego przedsięwzięcia. Co więcej, rzeczywiście powinien on mieć możliwość, jeśli to jest impreza dużego kalibru, mieć możliwość pracy nie na jeden sezon, nie na jeden rok, jak zwykle są tego rodzaju rzeczy.
No, Gdański Festiwal Muzyczny był w bardzo komfortowej sytuacji przez ostatnie 3 lata, bo umowa była podpisana na 3 lata i można było parę rzeczy zaplanować z dużym wyprzedzeniem.
No ale to iluż się może tego rodzaju komfortem cieszyć?
Ja myślałem, że będziemy też rozmawiać o tym, jaki wpływ mają pieniądze na ostateczny kształt dzieła artystycznego. Ja chciałem tutaj dwa wątki poruszyć. No, nie jest tajemnicą, że czasami w przedstawieniach teatralnych gra więcej aktorów niż taka jest potrzeba. Tak zwana smutna proza życia polega na tym, że aktorzy, żeby przeżyć, grają role, które może zagrać ktoś za nich i jest to smutne, tak jest.
Mogę się odezwać jako producent słuchowisk radiowych. W słuchowiskach radiowych produkowanych przez Radio Gdańsk czasami gra mniej aktorów niż wskazuje na to scenariusz, bo po prostu musimy się zmieścić w budżecie.
To jest jakby jeden wątek, a kiedy mówimy o pieniądzach publicznych, to kiedy chcielibyśmy, żeby był szerszy strumień pieniędzy na sztukę niezależną, no bo z jednej strony instytucje kultury, ta etatyzacja i wejście w buty OFU, czyli sztuki niezależne przez instytucje kultury, powoduje, tu będzie może taka mała herezja, że sztuka nie rozwija się tak, jak mogłaby się rozwijać. Ale żądanie większych środków ze strumienia finansów publicznych dla OFU spowoduje, że będzie mniej dla instytucji kultury, dlatego kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu i tworzenia mechanizmów finansowych, czyli stworzenia takich regulacji prawnych, żeby biznesowi bardziej się opłacało inwestować w kulturę. Jest oczywiście tematem, który jest dyskutowany od miliona lat w naszym kraju i efektu nie widać i wydaje mi się, że wiele mogłyby tutaj zrobić media. Jak wiemy, na przykład w Stanach Zjednoczonych każdy bogaty człowiek jest rozliczany z tego, ile pieniędzy przeznaczył na cele społeczne. No tam nie można być kłótwą, można być kłótwą, ale to będzie wytknięte po prostu.
I zapłaci się większe podatki.
No, na przykład.
Bo tu zachęta jest natury podatkowej przede wszystkim.
Tak, i u nas tego nie ma, no bo media plasują się w stosunku do potencjalnych reklamodawców, no wiemy, w taki sposób wygodny. Wręcz pewne wydawnictwa mają jakby niepisaną zasadę, że nie wchodzą w spory na przykład samorządami lokalnymi, dlatego że samorząd lokalny jest największym reklamodawcą w terenie, który może zamieścić ogłoszenie w jednej gazecie, ale równie dobrze może zamieścić w innej. Dlatego w media...
Przepraszam, co to ma wspólnego z finansowaniem kultury? To jest wydawnictwo, które bierze reklamy. Jeśli chodzi o przełożenie mediów na kulturę, to ja powiem tak.
Ale...
Zróbmy sobie, proszę bardzo, reportaż z bardzo ładnej go festiwalu Alternativa, tak? Natomiast wszystkie inne loga, oprócz tej telewizji, która to robi, zostają wygumkowane. Na tym to polega.
Dobrze, ale chodzi mi o to, bo zadałeś pytanie, jaki to ma związek. To ma związek zasadniczy. Jeśli media chciałyby prowadzić w miarę zobiektywizowaną strategię informacyjną, to by przyczepiały się do jednego, drugiego czy trzeciego, a nie dokonywałyby selekcji na podstawie portfela zamówień reklamowych. No jest jak jest, no tutaj nie musimy się czarować.
Musimy się to odczarować, bo muszę zaprotestować przeciwko takiemu aż tak czarnym obrazowi mediów, które są do tego stopnia dyspozycyjne wobec budżetów lokalnych samorządów. No protestuję, no po prostu nieprawda. Po prostu nieprawda.
Dobrze, to jeśli mamy pociągnąć...
Poza tym, dlatego też zadałem ci to proste pytanie, co to ma wspólnego z finansowaniem kultury, bo to reklama
bardzo
to jest jakby
jedna
sprawa.
Bo jeśli zostanie wytworzone ciśnienie...
Natomiast przepraszam, jeżeli na przykład organizator jakiegoś przedsięwzięcia, i to mówię nie na podstawie czegoś, co mi przyszło w tej chwili do głowy, tylko po prostu tak jest. Wykupi organizator, nie wiem, reklamę. W tym momencie gwarantuję ci, że znajdą się wszystkie logotypy wszystkich sponsorów tego przedsięwzięcia na tej reklamie. Jeżeli dorzuci się do reportażu telewizyjnego, czyli poniesie jakieś koszty, to też są logotypy. Jeżeli ktoś wykupi w Radiu Gdańsk na przykład reklamę, nie wiem, koncertu jakiegoś, to też pojawiają się nazwy sponsorów, bo o tym mówił mowa. To nie jest dokładnie tak. I tutaj proces Jarka popieram absolutnie.
Okej, okay, ale to jest dyskusja na zupełnie inną okazję. Ja uważam, że w Polsce media nie kształtują obrazu społecznego tak, jakby mogły. I tutaj jakby w krótkiej dyskusji na strzały no nie przekonacie mnie, bo jest to temat zupełnie bardzo, bardzo rozległy. Natomiast no, kwestia, takie piękne hasło, społeczna odpowiedzialność biznesu, prawda? No jak wygląda w praktyce? No, mamy w naszym regionie pewną grupę firm, które muszą lub chcą, no w każdym razie, które są regularnymi donatorami imprez, natomiast powiedzenie o tym, że jest to powszechny ruch, no to myśmy się bardzo pomylili, prawda?
No te stany, o których pan mówi, panie Piotrze, wyglądają tak, że to wszystko wygląda świetnie, głównie dzięki zachętom podatkowym.
To się po prostu opłaca.
Tak, i to nie tylko firmy. Czyli jeżeli ja, jako osoba fizyczna, wykupiłabym karnet, wejściówkę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na rok, to mam odpisuję sobie te $50 od podstawy opodatkowania. Oczywiście, jeżeli to jest Ronald Lauder, właściciel koncernu kosmetycznego, to on sobie odpisuje 50 milionów, tak? Więc jest cały ranking muzeów, w którym się, żeby być w radzie takiego muzeum, to trzeba odpowiednią ilość pieniędzy wyasygnować i jest jakby cały ranking, w których muzeach płaci się więcej, w których mniej, tak? Więc, ale to daje konkretne korzyści, czyli państwo ma mniejsze wydatki na pewne dziedziny, takie na przykład jak edukacja czy kultura, ale obywatele łożą gigantyczne pieniądze.
Możemy też podać przykład francuski, jak jest finansowana kultura francuska, jak kino francuskie jest finansowane, bo uważa się to po prostu za dobro narodowe.
No dobrze, Piotrze, a teraz wyobraź sobie, że kupujesz karnet do Filharmonii na wszystkie koncerty abonamentowe. Ile sobie z tego możesz w Polsce odliczyć od podatku jako Piotr Wyszomirski?
No ja nie słyszałem, żeby cokolwiek.
No właśnie,
zero na tym to rzeczywiście, rzeczywiście tutaj dotykamy chyba sprawy jakiegoś zaniedbania, które się dokonało przez tych już parę dziesiąt lat naszej radosnej demokracji, bo to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to jakiś taki galimatias prawny, który funkcjonuje raczej jako utrudnienie niż, znaczy nie raczej, po prostu jako utrudnienie, a nie udogodnienie, a owej transparentności.
Delikatnie rzecz ujmując, niespójność niektórych
przepisów. Delikatnie rzecz ujmując, ma to wszystko, jak rozumiem, prowadzić do całkowitej transparentności i do kontroli każdej złotówki, każdego euro wydanego na przedsięwzięcia.
To do paranoi, bo zwłaszcza, że miasta też różnią się między sobą w podejściu do rozliczeń.
Natomiast ta druga rzecz to pewnego rodzaju zaniedbanie, którego pomyślałem sobie dobrą ilustracją, mogłoby na przykład być dzieje znanej nam tutaj instytucji, już nieistniejącej od lat wielu, to znaczy Teatr Ekspresji Wojciecha Misiura, który przeszedł w moim przekonaniu takie koleje losu związane z kolejami naszej demokracji od tej właśnie strony, jak myślano o kulturze i o tym, jak można ją sponsorować i wspierać. Bo przeszedł różne etapy samorządowego wsparcia, ale przeszedł też taki etap, który wydawało się, że będzie etapem trwałym, nie tylko w przypadku Teatru Ekspresji, ale w ogóle naszej polskiej rzeczywistości, kiedy znalazły się firmy. Firma Cablex na przykład, pamiętam do dzisiaj.
Była Cablex.
Która była przez pewien czas donatorem tej sceny i trochę różnego
nie
rodzaju
tylko,
firm.
Nie tylko, także Kapeliga Danenzis.
No i pięknie, tym piękniej. Było trochę firm, które na tamtym etapie jakby budowania tej naszej społecznej i politycznej rzeczywistości widziały swój interes w występowaniu w tego rodzaju roli. Interes raczej prestiżowy niż finansowy i to się właśnie nie przełożyło na tego rodzaju rozwiązania prawne, które by podtrzymały owo zainteresowanie ludzi wchodzących w rzeczywistość biznesową, aby występować w tej roli w sposób trwały, a nie okazjonalny. Bo to się po prostu skończyło z tego powodu, że owe walory prestiżowe nie pociągnęły za sobą no, korzyści podatkowych najzwyczajniej w świecie.
Może jeszcze wpaść w kłopoty z fiskusem, który może zakwestionować, prawda?
Słynna historia z piekarzem, który
dał chleb, żeby się nie zmarnował.
Rzeczywiście dzisiaj jest tak, że jeżeli możemy dopatrzeć się dosyć stałej listy sponsorów różnych ważnych przedsięwzięć kulturalnych, to na ogół są to firmy, co do których tutaj się mogę zgodzić z panem Piotrem, które mają na ogół jakiś mniej czy bardziej dyskretny impuls polityczny. Znaczy władza samorządowa mówi danej firmie, dobrze byłoby wesprzeć tego rodzaju przedsięwzięcie. I to też przecież wiemy, nie jest związane z jakimiś podatkowymi, prawnymi rozwiązaniami, których w Polsce zabrakło, to prawda. Jakby coś się tutaj nie stało, z tego powodu rzeczywistość kulturalna na jedną ze swoich nóg bardzo wyraźnie utyka.
Przydałoby się nowe pomysły, bo tak jak mamy 1% dla organizacji pożytku publicznego, dyskutuje się, ta dyskusja na razie chyba gdzieś ugrzęzła o 1% dla kościołów, czyli generalnie dla religii, no to może byśmy wymyślili 1% dla kultury.
No, tylko z tym 1% jest jeden mały problem. Wiele organizacji pozarządowych nie chce się bawić w ów 1%, bo niektóre miały sporo kłopotów z tym.
Ale my się bawimy na przykład, tylko że niestety przychód z tytułu tego 1% jest bardzo niski.
Bo pomocówki zawsze przebiją.
My nie jesteśmy, poza tym nie mamy tak potężnych pieniędzy, żeby się na przykład promować. Kiedyś tam żeśmy jakieś tam jedno wykupili ogłoszenie, ale po prostu przebicie się przez to gigantyczne sprawy, Polska Akcja Humanitarna, wszystkie tam Caritasy, to są oczywiście też takie niebudzące kontrowersji oczywiste, ważne sprawy, ale po prostu przede wszystkim to są fundacje, które mają duże pieniądze i mogą się reklamować. Nas na to nie jest.
No to jest też jeszcze kwestia pozycji w internecie, gdzie to wpada, jak się szuka i tak dalej.
Poza tym wymaga musiałam zrobić wielki wysiłek, żeby móc wpisać KRS w naszej własnej organizacji, ponieważ jest tyle tych darmowych PIT-ów, które wiodą za rękę, a potem się okazuje, że dajemy na jakąś fundację, której dać nie chcemy po wykonaniu całego PIT-u. I to też nie jest fajne.
No i jeszcze się okazuje, że nie prowadzi takiej działalności.
No to już jest biznes po prostu, tak? No, ostatnio była głośna sprawa Fundacji Maciuś z Gdyni, która potrafiła zdobyć ponad 5 milionów rocznie na głodujące dzieci. W momencie, kiedy wypowiedziała się w mediach, że w Polsce 20% dzieci głoduje, to kto się sprawdzi? Okazało się, że tych 5 milionów, jeśli dobrze pamiętam, to 3 miliony idą do Szwajcarii. To jest dopiero biznes, prawda? Czyli na pomocówkę można zawsze liczyć, bo Polacy chętnie dają właśnie na tych, którzy są pokrzywdzeni. Natomiast na kulturę nie dadzą, bez względu na to, jakie byśmy salta robili, to chyba, nie dadzą, ale, dlatego...
Chyba, ale przepraszam, no
przecież... I krzywdzą samych siebie w ten sposób.
Ale przepraszam, sami tutaj powiedzieliśmy kilka tygodni temu, jak zaczynaliśmy te rozmowy, że na przykład... chcemy budować operę, fajnie, tylko ilu jest przeciwników takiego rodzaju inwestycji, no to sami dobrze wiemy. Musimy po prostu przekonać, że tę operę budować trzeba, że ona jest tutaj niezbędna. Nie jest to jakiś taki owocek na torcie, jak mówi to dyrektor Weiss, tylko po prostu jest to instytucja, która no, stanowi o randze regionu, o randze miasta. No. Nie przekonałem was?
No ja na przykład wolałabym, żeby powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Ale czemu tak cicho? No proszę głośno.
Teraz rozdamy noże i widelce. Nie, wszystko jest ważne, tak?
Oczywiście.
Ale oczywiście każda instytucja kultury obciąża budżet.
Prawda? Każda instytucja obciąża budżet. Każda instytucja kultury po prostu kosztuje.
Metr sześcienny do ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest jedno, a życie właśnie małych organizacji, robiących niejednokrotnie duże projekty i siedząc w zimnym.
Praca w ciepłym i niebrudząca.
No właśnie, to człowiek nie jest taki radykalny, jak się ma za ciepło. Oczywiście, zapomniałam o tym.
No w każdym razie na pewno problem jest bardzo złożony i nie da się go w jakiś tam sposób prosty wytłumaczyć. Tym bardziej, że właśnie o te dodatkowe środki, bo instytucje dostają dotacje tak zwaną, prawda? Są jakieś pieniądze po budżecie. Działalność kulturalna to prowadzenie działalności to zadanie własne gminy, tak mówi ustawa. Niezależnie od tego, czy tą gminą jest gmina miejska, gmina wiejska, czy samorząd wojewódzki. Są miasta, gdzie większość instytucji, tak jak Wrocław, dużych instytucji kultury, to są instytucje miejskie. U nas te większe instytucje kultury to są instytucje samorządowe, wojewódzkie. W każdym razie jedni i drudzy, niezależnie od tego, co dostają, muszą sięgać po dodatkowe środki, bo po prostu za małe pieniądze nie da się nic sensownego po prostu zrobić.
No dobrze, ale te nowe pomysły. Tutaj siedzą przedstawiciele dwóch największych mediów papierowe i radiowe. No może państwo, przedstawiciele mainstreamowych, ogólnodostępnych mediów, zrobicie jakąś akcję na rzecz kultury, która będzie zaczynem czegoś więcej. Ja uważam, że trzeba mieć wizję. Ten 1% dla kultury, właśnie czemu nie? No budżet na tym nie zbiednieje, ale można wytworzyć też naszą pomorską inicjatywę, która będzie stałym lobbyingiem na rzecz tego, że warto dawać pieniądze na instytucje kultury, na przedsięwzięcia, bo dzięki temu stajemy się tacy i tak dalej.
A ja bym sprecyzował, czy na instytucje kultury, czy na przedsięwzięcia? Bo to są moim zdaniem dwie różne sprawy.
No to już jest kwestia do dyskusji. Bo jeśli na przykład chcemy, tak jak przed wojną naród kupował karabiny maszynowe czy czołgi, to chcemy zbierać pieniądze na przykład na operę, no to będzie zbiórka pieniędzy na instytucje. Natomiast no, generalnie zawsze wiadomo, że lepiej i sensownie zbiera się na konkretne...
No dobrze, a może w ramach Instytutu Sztuki Wyspa, mamy tutaj szefową, powstanie dział muzyczny i ten dział muzyczny wymyśli, nie wiem, wersję koncertową jakiegoś dzieła operowego i nie będziemy musieli budować opery, a będziemy sobie mogli zrobić takie przedsięwzięcie, które zrealizuje trzech ludzi w miarę myślących, bez etatów, bez niczego, zaprosi zespół i zrobimy coś takiego systemem stadioni włoskim i na przykład pogramy na terenach postoczniowych tyle razy, ile będzie trzeba, czyli tak długo, jakie będzie zapotrzebowanie i też możemy na to zbierać.
Oglądaliście, Konradzie, oglądałeś kapitalny film Nieściszalni o szóstce wariatów, którzy grali na wszystkim. No to jest właśnie pomysł, który świetnie się wpisuje w poetykę.
I do tego nie potrzeba instytucji.
Nie, tylko trzeba być wariatem.
Ale ja myślę, że to przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć jakby tą, rzeczywiście media walczyły o to, żeby oddawać ten 1% na organizacje, które się zajmują kulturą, żeby wspierać takie czasami dużo tańsze, a bardzo wartościowe inicjatywy i przede wszystkim, żeby jakby zachęcać do uczestnictwa w kulturze, bo ja myślę, że jakby sponsorzy nie chodzą tam, gdzie nie ma uczestnictwa.
Jako przedstawiciel mediów przywołany do tablicy oświadczam niniejszym, że w każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Gdańsk zachęcamy do przekazywania owych pieniędzy również na kulturę. Mamy bardzo dużo organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność kulturalną i mówimy o tym przez cały miesiąc.
No dobrze, ja bardzo lubię nasze debaty, bo przebywanie w takim towarzystwie jest po prostu dla mnie wyróżnieniem, ale chciałbym, żeby coś oprócz tego pozostało konkretnego. Może byśmy zawarli pakt dla kultury, który miałby pewne elementy składowe. Może byśmy się zebrali i stworzyli Kongres Kultury Pomorskiej, gdzie moglibyśmy te rzeczy wszystkie przegadać, bo czegoś takiego ja nie pamiętam, żeby było. Wydaje mi się, że jest sporo organizacji, a także samorząd województwa chciałby to zrobić i powstanie coś, co będzie rzeczywiście głosem środowiska, co będzie miało rozwinięcia i rola mediów tutaj jest zupełnie zasadnicza. Mam nadzieję, że na przykład jednym z zapisów będzie jakby nakłonienie samorządów do tego, żeby podpisywały dłuższe kontrakty ze sprawdzonymi
operatorami. Ale samorządy chcą to zrobić. Samorządy chcą to robić, tylko nie zawsze im na to prawo pozwala.
Okej, ale chodzi o to, że jeśli będzie to głos środowiska i rzeczywiście będzie ten background bardzo konkretny, my spotkamy się wszyscy razem w różnych podstolikach, jak to się mówi, dziedzin kultury i będziemy mogli w ostatnim dniu takiego kongresu właśnie zebrać te informacje, to jestem pewien, że stworzymy unikalny pomorski pakt dla kultury, który media będą po prostu z nami realizować.
Najbliższą sobotę będzie na Politechnice Gdańskiej organizowany Pomorski Kongres Obywatelski. Tam się tego rodzaju wątki dotyczące kultury i życia...
Ale z tego nie wynika, kongres.
Pojawiały nie raz i nie dwa. Myślę, że z takiego ewentualnego Kongresu Kultury Pomorskiej też wynikłoby mało co, bo te problemy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, związane były z ustawodawstwem, które jest spisywane i przyjmowane gdzie indziej.
Ale też Kongres Kultury Polskiej.
Ale nie mówimy o kongresie. Ja byłam na tym kongresie. Oczywiście pogadaliśmy sobie o różnych rzeczach, ale tu nie o to chodzi, że o tym się porozmawiać, tylko chodzi o to, jeżeli
żeby
jest
coś
pakt,
z tego wynikało.
Pakt to dokument. Tak? I tak jak obywatele kultury jak na przykład lobują za 1% budżetu państwa na kulturę, tak, my powinniśmy mieć taki pakt dla kultury, który rzeczywiście będzie związany z konkretnymi zobowiązaniami budżetowymi, ale także być może społeczną odpowiedzialnością biznesu i tak dalej, bo po prostu nie pojedziemy tak dalej. Jest za dużo ograniczeń formalnych, za mało pieniędzy i za dużo...
I drugiego,
tak, i piekielne po prostu tor przeszkód z przepisami i to zaczyna się po prostu robić niewykonalne. Zwłaszcza, że jeżeli coś już istnieje, prawda, nie jest to nowe zjawisko, jeżeli się umówiliśmy, że coś robimy, to po prostu róbmy to, nie udawajmy jakichś konkursów, przetargów, decydujmy się, jeżeli coś jest ważne w strategii kulturalnej miasta, to po prostu to róbmy.
I mieć odwagę mówienia o tym, że tak im się należy, bo...
Tak, i to jest to dobre i jest to ważne, ponieważ postanowiliśmy inwestować w te i te rodzaj działalności kulturalnej, bo jest to dobre dla miasta, bo to przyprowadza nam publiczność, taką
ale
inną.
Ale na przykład
tak?
Miasto Gdańsk tak mówi. Wskazuje pewne priorytety, pewne działania i mówi o tym otwarcie, że to jest dla miasta ważne. Natomiast rzeczywiście pomysł tego paktu, jeżeli to miał być rzeczywiście pakt, czyli podpisany przez różne strony, jest pomysłem bardzo dobrym. No jeżeli do tego dojdzie, to ja będę bardzo dumny, że zrodził się w studiu Radia Gdańsk.
W programie nieocenionego Konrada Mianika.
To robimy?
Robimy. Gośćmi radia. Aneta Szyłak, przybiła mi piątkę. Aneta Szyłak, Piotr Wyszomirski, Jarosław Zalesiński. Do usłyszenia.